Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. No i dzisiaj zabiorę Państwa do Azji, a ponieważ Azja jest dużym kontynentem, więc sprecyzujmy to sobie, że zabiorę Państwa do Malezji i opowiem o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w tamtym kraju, sprawie, do której doszło, do której rozpoczęła się, okej, to nawet źle powiedziane, że rozpoczęła się, tak, ale która ma już 18 lat, a pomimo tego ciągle o niej głośno, ona regularnie wraca, no bo dotyczy serca, bym powiedział, malezyjskiej polityki. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na Fundację Pogoń Ruska. To jest fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom. To, co oni robią, to możecie Państwo prześledzić i na Facebooku, i na Instagramie. Oni się tym chwalą. Wykonują masę dobrej roboty, więc jeśli możemy ich wspomóc nawet drobnym datkiem, to może być 5 zł, 10 zł, to robi różnicę. Więc bardzo proszę, żebyście Państwo no sobie na tą stronę zerknęli i może paroma złotymi ich poratowali. A jeśli chodzi o kącik literacki, jak lubię to nazywać, to chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o dwóch książkach. Pierwsza książka to książka popularno-naukowa. Ona oczywiście dotyczy kryminalistyki i spraw związanych z true crime, że tak powiem. A mam na myśli książkę Dowody zbrodni, jak rośliny rozwiązują zagadki kryminalne Davida J. Gibsona. To jest książka wydana przez Copernicus Center Press. No i to jest książka, właściwie tytuł mówi wszystko. Jest to książka o botanice sądowej, o tej dziedzinie kryminalistyki, która jest związana z roślinami. No i David J. Gibson jakby przekrojowo opowiada o tym, w jaki sposób dowody roślinne są wykorzystywane w sprawach kryminalnych, w sprawach sądowych, jak dowody związane z botaniką, z roślinami doprowadziły do skazania kilka osób. No w tym są głośne sprawy, bo na przykład on tam omawia to, w jaki sposób dowody botaniczne pomogły skazać Teda Bundy'ego, no czyli jednego z najsłynniejszych, najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. No i nie tylko Stanów Zjednoczonych też, bo chyba każdy, kto się interesuje kryminalistyką, tematyką true crime, to o Tedzie Bundym słyszał. Jest to też książka, gdzie on opowiada trochę o truciznach, ale też porusza arcyciekawą tematykę przemytu roślin czy przemytu drewna, bo to jest gigantyczny problem, jak się okazuje, że drewno cenne z roślin chronionych, no te lasy są ciągle wycinane, są ciągle to drewno przemycane, bo ludzie są gotowi zapłacić jakieś gigantyczne pieniądze za mebel z takiego egzotycznego, drogiego drewna. Więc ta cała tematyka przez Davida J. Gibsona jest poruszana, mnóstwo wiedzy. Powiedziałem, że to jest książka popularno-naukowa, natomiast tutaj ona jest bardziej naukowa niż popularna. Tutaj delikatnie ostrzegę. Arcyciekawa, bardzo polecam, no tylko z tym zastrzeżeniem, no, że trzeba wiedzieć, jaki tam panuje, że tak powiem, nastrój i że jest to skupione na tych kwestiach naukowych jednak. Więc David J. Gibson, Dowody zbrodni, jak rośliny rozwiązują zagadki kryminalne. A druga pozycja, o której chciałbym Państwu powiedzieć, i to chciałbym powiedzieć z jakąś nieskrywaną przyjemnością. Dawno nie odczuwałem takiej przyjemności, ekscytacji na myśl o tym, że będę opowiadał o jakiejś książce, i to książce, której nie ja napisałem. A mam tutaj na myśli Kolczaste łzy S.A. Cosby'ego, przełożone przez Jana Kraśko, i to jest nowość, to się ukazuje bodajże w tym tygodniu. I o mój Boże, jaki to jest dobry kryminał, jaka to jest fantastyczna książka. Może nie kryminał, żeby być bardziej szczegółowym, to jest książka sensacyjna. To jest niesamowite, to jest świetnie napisane, to jest książka, której się nie można oderwać, to jest książka gęsta, to jest książka mądra, to jest książka pasjonująca. Mógłbym tak długo wymieniać. Niesamowita, niesamowita rzecz. Więc Kolczaste łzy S.A. Cosbiego. No i jest to opowieść o Ike'u Randolphie i Buddy Lee. To jest dwóch byłych skazańców. Ike Randolph jest czarny, Buddy Lee jest biały. Ike prowadzi, wyszedł po tym więzieniu na prostą, założył taką firmę ogrodniczą i ją prowadzi z sukcesami. Buddy Lee natomiast jest, no mieszka w takim jakiejś przyczepie, łapie się każdej możliwej pracy, właściwie nie do końca wiadomo, z czego żyje. No jest kimś, kim się tak brzydko określa w Stanach Zjednoczonych tym sformułowaniem white trash, czyli biały śmieć. Ta książka się dzieje zresztą na południu Stanów Zjednoczonych. No i teraz tak, co oni mają ze sobą wspólnego, Ike Randolph i Buddy Lee, bo pomimo siedzieli w więzieniu, ale pochodzą z dwóch różnych światów, no więc okazuje się, że ich synowie byli parą, byli małżeństwem, prowadzili wspólne życie, ale zostali w brutalny sposób zamordowani. I teraz tych dwóch mężczyzn, no, którzy mówię, niewiele mają ze sobą wspólnego, Ike Randolph i Buddy, wyruszają na taką krucjatę, żeby dowiedzieć się, kim byli mordercy ich dzieci. Jest to właśnie książka, która, no, oczywiście tutaj słychać jakieś echa tak zwanego buddy movie, tak, czyli tego gatunku filmowego, gdzie dwóch mężczyzn najczęściej z różnych światów, nie lubiących się, no muszą razem przeżyć jakąś przygodę. To bardzo często był popularny gatunek, nie wiem, w latach 80., 90., żeby chociażby zabójczą broń wymienić. No i trochę to tak wygląda. Jest to opowieść o zemście, jest to opowieść o nietolerancji, jest to opowieść o rasizmie, ale jest to też świetna po prostu powieść sensacyjna, przez którą się płynie. Naprawdę ja to czytałem pod koniec zeszłego roku i byłem pod gigantycznym wrażeniem. Fantastyczna książka. Mocno mi siedzi w głowie, więc jeśli w tym miesiącu mielibyście Państwo przeczytać jakąś książkę, kupić jakąś książkę, to Kolczaste łzy S.A. Cosbiego, po prostu całym swoim kryminalnym serduszkiem Państwu polecam. Dobrze, a teraz przejdźmy już do dzisiejszej sprawy, do sprawy z Malezji, więc zacznijmy tą opowieść. To sprawa, która była jak trzęsienie ziemi. Uderzyło w same serce świata malezyjskiej polityki. A wstrząsy wtórne są odczuwalne nawet dzisiaj, po 18 latach. Pojawiają się w tej historii wielkie nazwiska i jeszcze większe pieniądze, międzynarodowe spiski, braworowe ucieczki i wreszcie nierozwiązane tajemnice. Bo tak naprawdę, pomimo dwóch wyroków wskazujących, do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania. Kto naprawdę odpowiada za śmierć Alantui Sharibiguin i dlaczego dziewczyna musiała zginąć? Alantuja Sharibiguin pochodziła z Mongolii. Urodzona w 1978 roku, dzieciństwo spędziła jednak w Związku Radzieckim, gdzie za pracą wyjechali jej rodzice. Mieszkali m.in. w Leningradzie, obecnie Sankt Petersburgu, gdzie dziewczynka chodziła do szkoły. Później w 1990 roku cała rodzina wróciła do Mongolii. Alantuja Sharibiguin miała się w późniejszym okresie związać z lokalnym artystą muzyki techno. Ten związek jednak się rozpadł. Para doczekała się jednego dziecka, syna. Trudno powiedzieć, czym w kolejnych latach zajmowała się dziewczyna. Niektóre źródła informują, że studiowała zarządzanie w Pekinie, miała mówić płynnie po mongolsku, rosyjsku, chińsku, koreańsku i angielsku. Podobno znała też kilka słów po francusku. Nawet niby wyjechała do Francji, gdzie uczyła się w szkole dla modelek. Niektórzy twierdzili, że podjęła nawet pracę w tym zawodzie. Jednak jej matka stanowczo temu zaprzeczyła. W prasowym wywiadzie twierdziła, że jej córka otworzyła firmę i podróżowała po świecie, szukając inwestorów, których planowała ściągnąć do Mongolii. Alantuja wzięła kolejny ślub. Tutaj nie wiem, kim był jej kolejny wybranek. No jednak i ten związek zakończył się rozwodem w roku 2003. Miała również kolejne dziecko. W roku 2004 Altan Tuya znalazła się w Hongkongu, gdzie poznała Abdula Razaka Baginda. No i Abdul Razak Baginda to jest ważna persona w tej historii i ważna persona w Malezji. Mężczyzna pochodził właśnie z Malezji, był od niej starszy o 18 lat, no i pochodzi ze znanej i ustosunkowanej politycznie rodziny. Sam odebrał bardzo staranne wykształcenie w Wielkiej Brytanii. Licencjat z politologii zrobił na City Polytechnic w Londynie, magisterium w War Studies w King's College w Londynie, a następnie otworzył przewód doktorski na Trinity College w Oxfordzie, no i ten doktorat zresztą po latach został mu przyznany. Po powrocie do Malezji wykładał na miejscowej Akademii Wojskowej, a następnie założył Malaysian Strategic Research Center w Kuala Lumpur. No i to jest taki think tank zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa, blisko związany z Frontem Narodowym, a Front Narodowy to koalicja partii, która rządziła Malezją w latach 2009-2018. No i Abdul Razak został nawet osobistym doradcą premiera Malezji Najiba Razaka. No i tak, pomimo tego, że obaj mężczyźni noszą to same nazwisko Razak, to nie są ze sobą spokrewnieni. Abdul Razak Baginda, który był żonaty, i Altan Tuya Shara Biguin rozpoczęli romans, który trwał do roku 2006. Przez ten czas podróżowali wspólnie po Europie, mężczyzna przelewał na konto kobiety znaczne sumy pieniędzy. Ostatecznie jednak postanowił zakończyć ten związek. Abdul Razak twierdził, że zdecydował się na to dlatego, że kobieta była manipulantką i nie chciał mieć z nią nic więcej wspólnego. W październiku 2006 roku Altan Tuya wraz ze swoją przyjaciółką oraz kuzynem przyleciała do Malezji. Obiecała im, że przyjechali tutaj po pieniądze, które jest jej winien Abdul Razak. Trudno powiedzieć, o jaką konkretnie sumę chodziło. Niektóre źródła potwierdzą, że mogło to być nawet $500,000. Razak natomiast opowiadał, że kobieta od dłuższego czasu go szantażowała, grożąc ujawnieniem kompromitujących materiałów z czasów trwania ich związku. Materiałów, co ważne w kontekście dalszej opowieści, materiałów o treści obyczajowej. No i w pewnym momencie mężczyzna przestał jej płacić, to miało wywołać gniew kobiety i w rezultacie jej przyjazd do Malezji. Razak postanowił zatrudnić prywatnego detektywa P. Balasubramaniama. Przepraszam, to są strasznie trudne, strasznie długie nazwiska, do których nie jestem przyzwyczajony. No i ten detektyw miał za zadanie śledzenie kobiety. Równocześnie Razak skontaktował się ze swoimi wysoko postawionymi znajomymi i poinformował ich o swoim kłopocie. Ci natomiast skontaktowali go z inspektorem Azilachem Hadrim, który służył w specjalnej policyjnej jednostce, która zajmowała się m.in. ochroną najważniejszych osób w Malezji. Policjanci z tej jednostki rozpoczęli obserwację dziewczyny. Prawdopodobnie 19 października Altan Tuya poszła pod dom Abdula Razaka, żeby domagać się swoich pieniędzy. Robiła tak już zresztą wiele razy wcześniej. Tym razem jednak została zatrzymana przez trójkę policjantów. Byli to Azilah Hadri, kapral Sirul Umar oraz kapralka Sirul Azah. Kobieta została wsadzona do radiowozu, który pojechał na miejscowy posterunek policji. Tam kapralka Sirul Azah zostawiła kolegów, była zresztą związana z Azilahem Hadrim, i to był ostatni moment, kiedy ktoś widział Altan Tuya żywą. 20 października kuzyn kobiety zgłosił jej zaginięcie. Poinformował również mongolski konsulat w Malezji i dyplomaci również zaczęli naciskać na miejscowe organy ścigania. W rezultacie dość szybko, zaskakująco szybko można by powiedzieć jak na tak skomplikowaną sprawę, udało się dotrzeć do Azilaha Hadrego oraz Sirula Umara. Obaj zostali nagrani w hotelu, w którym zatrzymali się Mongołowie. Natomiast prywatny detektyw P. Balasubramanian zeznał, że to właśnie oni zabrali kobietę spod domu Razaka. Po długim przesłuchaniu mężczyźni pękli i zabrali śledczych do dżungli niedaleko Kuala Lumpur. Tam, rozrzucone na sporym terenie, znaleziono zmasakrowane, rozczłonkowane ciało kobiety. Co wydarzyło się tamtego dnia? Kiedy dwaj policjanci zostali sami z zatrzymaną, z powrotem wsadzili ją do samochodu i wywieźli na odludzie. Tam Cyril umarł, wyciągnął pistolet. Kiedy Chinka zobaczyła, że mam broń, zaczęła mnie błagać, żebym ją oszczędził. Mówiła, że jest w ciąży. Azila chwycił ją i rzucił na ziemię. Natychmiast strzeliłem w lewą część jej twarzy. Potem Azilach ściągnął z niej ubrania i wsadził do ciemnej plastikowej torby. Azilach zauważył, że jej ręka wciąż się porusza. Kazał mi znowu strzelić, co zrobiłem. Wyznał mężczyzna. Następnie, według tych zeznań przynajmniej, Azilach przyczepił do ciała kobiety, a konkretnie do jej nóg, brzucha i głowy, materiały wybuchowe. Zwłoki wysadzano. Dlatego badanie miejsca zbrodni zajęło tyle czasu. Podobnie potwierdzenie tożsamości zamordowanej. Bliscy Altantui, którzy przyjechali do Malezji, kiedy zaginęła, jeszcze przez długi czas żyli nadzieją, że kobieta ciągle żyje. Obaj policjanci zostali aresztowani i postawieni przed sądem pod zarzutem zabójstwa. Pod zarzutem nakłaniania do zabójstwa natomiast został zatrzymany Abdul Razaka. W roku 2009 obaj policjanci zostali skazani na karę śmierci. Razakę natomiast, który wykorzystał czas spędzony w celi na skończenie swojej książki naukowej, został uniewinniony. Wkrótce wyjechał zresztą do Wielkiej Brytanii, żeby odebrać swój tytuł doktorski. 4 lata później, w procesie apelacyjnym, obaj policjanci także zostali uniewinnieni, ale już w następnym procesie przed malezyjskim Sądem Najwyższym ponownie zostali skazani na karę śmierci. To był bodajże rok 2013. Azilach Hadri przebywa obecnie w celi śmierci. Złożył wniosek do sądu o zmianę wyroku i nie jest wykluczone, że uda mu się to osiągnąć. No i jeśli sąd przychyli się do jego prośby, Hadri powinien wyjść na wolność w roku 2035. Natomiast drugi z zatrzymanych policjantów, Cyril Umara, przebywa na wolności w Australii. Jak to możliwe? No, o tym za chwilę. Natomiast nie jest to jedyna rzecz, która jest w tej sprawie zaskakująca, no bo mamy też Abdula Razaka, który został uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa, ale też wydarzyło się wiele innych rzeczy, a wokół śmierci mongolskiej modelki no jest bardzo wiele tajemnic. Przede wszystkim nie wiadomo, jaki byłby motyw zabójstwa. Oczywiście nie można wykluczyć tego najprostszego, że Abdul Razak chciał się pozbyć byłej kochanki. Jednak bardzo szybko obaj policjanci zaczęli sugerować, że tak naprawdę ich zleceniodawcą był ktoś znacznie wyżej postawiony, a motyw zbrodni miałby być znacznie ważniejszy niż tylko pozamałżeński romans. Zacznijmy w takim razie od zleceniodawcy morderstwa. Bardzo szybko pojawiły się informacje, że za zabójstwem tak naprawdę miałby stać ówczesny premier Malezji Najiba Razak. Twierdził tak jeden ze wpływowych malezyjskich blogerów, który posunął się nawet do stwierdzenia, że na miejscu zbrodni była obecna żona premiera, która jakby nadzorowała, czy kobieta na pewno zostanie zabita. Podobne twierdzenia wysunął znany nam już prywatny detektyw P. Balasubramanian, który w specjalnym oświadczeniu powiedział, że Najib Razak utrzymywał intymne relacje z Altantuyą. Ponieważ kobieta zaczęła go nachodzić, zlecił jej zabójstwo. Po wygłoszeniu tego oświadczenia detektyw wyjechał z Malezji. Ukrywał się w Tajlandii i Indiach, żeby wreszcie wrócić do kraju. Cały czas atakował Najiba Razaka. Detektyw zmarł 15 marca 2013 roku na zawał serca. Jego śmierć nie budzi żadnych kontrowersji, nikt tutaj nie wysuwa żadnych spiskowych teorii. Pojawiły się także informacje, że to detektyw niejako odpowiada za śmierć Altantui. Według trudnych do zweryfikowania informacji Abdul Razak miał mu wręczyć 50 tysięcy ringgitów malezyjskich. W pewnym uproszczeniu w 2006 roku stanowiło to równowartość 40 tysięcy złotych. No tylko też pamiętajmy, że ówczesne 40 tysięcy 18 lat temu było warte dużo więcej niż dzisiejsze 40 tysięcy. No i kazał te pieniądze przekazać modelce. Nigdy one jednak do niej nie trafiły. Pojawia się przypuszczenie, że gdyby Altantuya je dostała, wróciłaby do Mongolii i do morderstwa by nie doszło. Co się stało z pieniędzmi? Czy detektyw faktycznie je otrzymał? Trudno powiedzieć. Ważniejsze jednak wydają się być zeznania Azilacha Hadriego, czyli tego policjanta, który jest w malezyjskim więzieniu. No i on powiedział, że premier Nidżab Razak osobiście zlecił mu zabicie Al-Tantui. Czy jest to możliwe, żeby zlecił mu osobiście? No, wydaje się, że tak, bo Azilah Hadri, no i Umar zresztą też, służyli w tej specjalnej jednostce policji, no, która ochraniała m.in. Razaka właśnie. Dlaczego Razak chciał śmierci dziewczyny? Bo miała być ona szpiegiem, a Razak nakazał ją, uwaga, aresztować i zniszczyć. Zapytałem go, co rozumie poprzez aresztuj i zniszcz obcego szpiega, a on odpowiedział, strzelaj, żeby zabić, i potwierdził to, wykonując gest podcięcia gardła, powiedział Azilah Hadri. Rzecz w tym, że zeznania te złożył dopiero po tym, jak Nidżab Razak stracił władzę. Sam były malezyjski premier wypiera się jakichkolwiek związków ze sprawą. Twierdzi, że nigdy nie spotkał Al-Tantui, a tym bardziej nie kazał jej zabić. Opowiada, że wszystkie te oskarżenia to brudna intryga uknuta przez jego politycznych przeciwników, którzy próbują wsadzić go do więzienia. Dobrze, Azilah Hadri przebywa w celi śmierci, ale drugi skazany, Cyril Umar, przebywa na wolności w Australii. Jak to się stało? No więc w roku 2014, jeszcze przed ostatecznym wyrokiem w tej sprawie, po prostu wsiadł do samolotu. Przeszedł przez wszystkie kontrole na lotnisku i wkrótce pojawił się w Ipswich w Queensland, gdzie zamieszkał w domu ze swoim nastoletnim synem. Na początku roku 2015 został zatrzymany przez australijskie władze, ponieważ został wydany za nim list gończy. Cyril Umar trafił do aresztu, gdzie ostatecznie spędził 9 lat. W tym czasie sąd rozpatrywał malezyjski wniosek o ekstradycję i miał twardy orzech do zgryzienia. Australijskie prawo zakazuje bowiem dokonywać ekstradycji, jeśli więzień ma trafić do kraju, gdzie grozi mu kara śmierci. No a to właśnie ten przypadek. Równocześnie jednak sędziowie nie wiedzieli, co z nim zrobić, bo w Australii nie dokonał żadnego przestępstwa. Umar wykorzystał ten czas, żeby spotykać się z dziennikarzami i udzielać wywiadów. Wykonywałem rozkazy. Ci ludzie, którzy chcieli zabić panią Sharibu, ciągle pozostają na wolności. Chcę dostać szansę, żeby przywrócić godność mojej rodzinie. Stałem się kozłem ofiarnym, opowiadał w jednym z takich wywiadów w roku 2015. Przez kolejne lata raz po raz przypominał o sobie i opowiadał, że jeśli tylko będzie mieć szansę, zdradzi, kto jest odpowiedzialny za śmierć dziewczyny. Wspominał, że oferowano mu i jego rodzinie gigantyczne pieniądze za milczenie. Ostatecznie jednak nie powiedział nic znaczącego. A pod koniec 2023 roku australijski Sąd Najwyższy stwierdził, że przetrzymywanie imigrantów w zamknięciu przez nieokreślony czas jest nielegalne. Ponieważ Umar nie mógł być wysłany do Malezji, po prostu go wypuszczono. Teraz podobno mieszka wraz ze swoim synem w Canberrze. No więc pozostaje jeszcze pytanie, jaki byłby motyw zabójstwa. No i tutaj jest taka historia i takie przypuszczenie, że w roku 2002, to jest akurat fakt, Malezja podpisała z francuską firmą DCNI kontrakt na dostarczenie łącznie 3 łodzi podwodnych o wartości 2 miliardów dolarów. Ważną osobą w przygotowaniu tego kontraktu i przeprowadzeniu negocjacji był Abdul Razak właśnie. Podejrzewa się, że przy tej umowie zapłacono mu łapówki o łącznej wartości, uwaga, 200 milionów dolarów. Popłynęły one i do Abdula Razaka, i do powiązanych z nim firm, a potem najprawdopodobniej jeszcze dalej, być może do samego Nidżaba Razaka, który notabene jest umoczony w inną gigantyczną aferę korupcyjną, gdzie oskarżono go o przelanie na prywatne konta ponad 700 milionów dolarów z Państwowego Funduszu Inwestycyjnego. Dobrze, no i według tej teorii Al-Tantuja miała zdobyć wiedzę o tej aferze, ponieważ pracowała jako tłumaczka przy negocjacjach i postanowiła wykorzystać tą wiedzę do szantażu. Kosztowało ją to jednak życie. Czy ta teoria jest prawdopodobna? No i teraz musimy sobie przypomnieć to, że Al-Tantuja poznała Abdula Razaka w roku 2004, a więc 2 lata po podpisaniu umowy na łodzie podwodne. Al-Tantuja nie mogła także pracować jako tłumaczka przy tym kontrakcie, bo nie znała francuskiego. A francuskie władze, które też badały tą sprawę, twierdzą, że nigdy nie przekraczała ona granic tego kraju. No natomiast tutaj francuskie władze twierdzą, że ona nigdy nie przekraczała granic Francji. Natomiast w internecie, w jednym artykule, no, pojawiły się zdjęcia, które pokazują altantuję, która najprawdopodobniej stoi przed katedrą Notre Dame w Paryżu, więc tutaj mamy takie zamieszanie. No to i też niektóre osoby tłumaczą, że okej, ona spotkała Razaka w roku 2004 i nie pracowała przy podpisywaniu samego kontraktu na łodzie podwodne, ale pomagała przy dalszych negocjacjach w tym roku 2004 i to jej wystarczyło, żeby zdobyć wiedzę na temat tego korupcyjnego skandalu. Jakie tutaj są jeszcze wątpliwości związane z tą sprawą? No na przykład tutaj się pojawia też taka kwestia tego, że niektórzy twierdzą, że ci dwaj policjanci, którzy zostali oskarżeni o to i skazani za zabójstwo kobiety, nie potrafili posługiwać się materiałami wybuchowymi, tak? Nie byliby więc, nie mieli też do nich dostępu, tak? To jest też pytanie, skąd oni te materiały mieliby wziąć. I tutaj się pojawiają jakieś teorie, że albo z pobliskiego kamieniołomu, albo z magazynów policyjnych. Natomiast nie mieli oni wiedzy, zaplątałem się trochę, nie mieli oni wiedzy i wyszkolenia, jak korzystać z takich materiałów wybuchowych, więc nie oni mieliby wysadzić ciało kobiety. Kto miałby to zrobić? No tutaj też się pojawiają różne spekulacje. Kto oprócz nich był obecny na miejscu zbrodni? Mówi się, że tam były co najmniej 3 osoby oprócz samej zamordowanej, czyli 2 policjanci i jeszcze ktoś, kto ich nadzorował. Czy to jest prawda? Znowu trudno powiedzieć. Mówię, wokół tej sprawy jest mnóstwo dziwnych przypuszczeń. Umar z kolei też bardzo narzeka na Abdulla Razaka. On tutaj to pokazuje. Wydaje się być obrażony w ogóle na Razaka, jeśli można użyć w tym kontekście takiego słowa, bo twierdzi, że to jest taki kolejny dowód, że jeśli ktoś jest bogaty, jeśli ktoś jest uprzywilejowany, to wszystko mu ujdzie na sucho, że Razak był zamieszany w tą sprawę tak samo jak on i też powinien zostać skazany na karę śmierci. Tymczasem po krótkim pobycie w areszcie chodzi wolno, jeździ po całym świecie i dalej jest wpływową osobą, a on musi się ukrywać w Australii, no a Hadri siedzi w tej celi śmierci. Jak to możemy tą historię podsumować? No niestety, że tak, że jest mnóstwo znaków zapytania, brakuje nam wiedzy, brakuje nam informacji i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się dokładnie, co tam się wydarzyło. Natomiast no, światełko pewne nadziei jest w tym, że malezyjska polityka wydaje się być równie nieprzewidywalna jak polityka polska. No i trudno powiedzieć, co się stanie po kolejnej zmianie władzy i kto zdecyduje się wtedy wyjawić od dawna skrywane sekrety. No i wtedy być może dowiemy się, kto jest odpowiedzialny za śmierć Altantui. Szczególnie, że ta sprawa też rezonuje i żyje w Mongolii, bo i rodzina Altantui nawet po latach walczy o to, żeby wznowić śledztwo w jej sprawie, żeby badać, nie wiem, chociażby kwestię odpowiedzialności Abdulla Razaka, ale też mongolskie władze też o to walczą i tam przy okazji wizyty w Malezji mongolski prezydent też składał takie wnioski, żeby tą sprawą się zająć i żeby w końcu odkryć prawdę. Dobrze, to była dzisiejsza historia z Malezji. Za 2 tygodnie najprawdopodobniej zabiorę Państwa do Afryki, ale do Afryki Północnej, a konkretnie do Egiptu. A teraz będę już się z Państwem żegnał. Przypominam o tych 2 dzisiejszych książkach, które opowiadałem, czyli o kolczastych łzach S.A. Cosbiego. Naprawdę bardzo, bardzo z całego serduszka polecam. I o książce Davida J. Gibsona Dowody zbrodni, jak rośliny rozwiązują zagadki kryminalne, czyli bardzo fajna, popularna, naukowa książka o botanice sądowej. No i oczywiście Pogoń ruska, proszę sobie na nich zerknąć i jeśli uważacie, że to, co robią, jest wartościowe, to te 5-10 zł na ich konto wpłacić. Ja się już żegnam, dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli się Państwu podoba to, co robię, to lajkujcie, szerujcie, komentujcie, będę bardzo za to wszystko wdzięczny. To była Zbrodnia na Poniedziałek. Pozdrawiam, Wojciech Chmielarz.